Dobry wieczór, a naszym gościem jest Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, były minister obrony, dzisiaj eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dobry wieczór.
Słyszeliśmy przed momentem w serwisie, że Ankara zabiega o spotkanie Putina z Zełenskim. Pan uważa, że takie spotkanie jest możliwe w tej chwili?
Ja bym wręcz na razie odradzał prezydentowi Zełenskiemu takie spotkanie. Po pierwsze, to on jest dzisiaj sumieniem świata, a Putin właśnie został jednogłośnie uznany za zbrodniarza wojennego. Ale po drugie, z mojego doświadczenia polityki międzynarodowej wynika, że spotkania między liderami są dobre wtedy, gdy chodzi o przypieczętowanie porozumienia uzgodnionego w szczegółach na niższych szczeblach.
A być może jest coś na rzeczy, panie ministrze. Być może jest coś na rzeczy, bo Ławrow jeszcze dwa dni temu bodajże mówił, że Ukraina i Rosja poczyniły pewne postępy. Dzisiaj minister spraw zagranicznych Turcji, cytowany przez Guardiana kilkanaście minut temu, mówi, że mamy coraz większe nadzieje na wstrzymanie ognia.
No byłoby dobrze, ale ja nie jestem pełen nadziei, bo kwestie do rozstrzygnięcia są bardzo trudne, zarówno politycznie, bo chodzi przecież o sprawy terytorialne między innymi, jak i techniczne. Bo to nie może być w jednej kartce papieru. Tutaj muszą być bardzo precyzyjne ustalenia, a to zajmuje czas. Nie sądzę, żeby byli gotowi do podpisania czegokolwiek.
Kilka dni temu Financial Times ujawnił ten 15-punktowy plan, według którego, który ma być podstawą rozmów. Między innymi mówi się tam o tym, że Kijów ma ogłosić neutralność, ograniczyć swoje siły zbrojne, wyrzec się obecności w NATO, nie będzie tam w Ukrainie żadnych baz wojskowych w zamian za gwarancję bezpieczeństwa i uzna aneksję Krymu i Donbasu. Nie uważa pan, że to są upokarzające warunki dla Ukrainy?
No przede wszystkim to, ile są warte rosyjskie gwarancje bezpieczeństwa, no to się Ukraina przekonuje każdej godziny, bo przecież takich gwarancji Rosja już udzieliła w zamian za rezygnację Ukrainy z broni atomowej w 1994 roku. Więc tutaj nikt w żadne gwarancje nie uwierzy. Natomiast są inne sposoby na osiągnięcie nowej równowagi. Ta kwestia NATO jest o tyle bezprzedmiotowa, że nikt nie oferuje Ukrainie członkostwa w NATO, a kanclerz Niemiec wręcz obiecywał Putinowi, że za jego, Scholza, urzędowania do tego nie dojdzie, bo Niemcy na to nie pozwolą, co zresztą już miało miejsce w 2008 roku. Więc gdyby to miałby być efekt wojny, no to Putin chyba nie mógłby tego traktować jako zwycięstwo.
To uważa pan, że to jest gra na zwłokę Rosjan, te rozmowy pokojowe? Czy może rzeczywiście możemy mieć jakiś...
Także na demobilizację Zachodu. Uważam, że Putin przygotowuje kolejną ofensywę, zbiera rezerwy. Nie chciałby się mobilizować, bo to nie będzie popularne w Rosji, ale wszystkie rezerwy, które ma, jeszcze rzuci. Nie wiemy, czy na południe, czy przeciwko Kijowowi.
Z tego, co pan mówi, panie ministrze, to wygląda na to, że mamy dwa scenariusze. Albo eskalacja tego konfliktu, w tej chwili do trudno wyobrażalnych granic, no albo upokarzający dla Ukrainy pokój. Czy pan widzi jakieś trzecie rozwiązanie?
Nie, ja nie uważam, żeby Ukraina była upokorzona tym, że nie wejdzie do NATO, do którego i tak nie wejdzie. Nie, wszystko poniżej tych ogłoszonych celów wojny, czyli denacyfikacja, czytaj, zmiana rządu ukraińskiego, pełna wasalizacja. Jeśli Ukraina utrzyma znakomitą większość terytorium i przy neutralności będzie mogła się integrować z Zachodem, to będzie olbrzymie zwycięstwo Ukrainy i porażka Putina.
Pieskow, rzecznik Kremla, tłumaczy, że ten przyszły status Ukrainy wyglądałby tak jak status Austrii czy Szwecji. Uważa pan, że to jest do przyjęcia?
No, Szwecja ma od 300 lat status neutralny i bardzo dobrą armię jednocześnie. Jest w pełni zintegrowana z Zachodem. Być Szwecją nie byłoby żadną obrazą dla Ukrainy, a wręcz przeciwnie.
Jesteśmy na początku czwartego tygodnia wojny, panie ministrze. Czy uważa pan, że Zachód i NATO zachowują się w tym trzecim tygodniu bardziej bojaźliwie niż w pierwszym dniu agresji rosyjskiej?
Ja bym słowa bojaźliwie nie używał, bo to są emocje, a chodzi o to, żeby zachowywać się racjonalnie. No wie pan, mamy takich polityków, którzy chcieliby przejść do możliwej konfrontacji z Rosją. Większość NATO tego nie chce. Niektóre sankcje poszły dalej niż ja się spodziewałem. Ja się nie spodziewałem, że zablokujemy rezerwy Banku Centralnego Rosji, a tym samym pozbawimy Putina dobrych kilkuset miliardów dolarów.
Ale wciąż płyną pieniądze, wciąż płyną dolary do Rosji za ropę i gaz, które płyną do Unii Europejskiej. Pan uważa, że pełne embargo...
Tak, ale płyną kaszaki, a odebraliśmy Putinowi, szacuje się, 400 miliardów.
A uważa pan, że jest możliwe pełne embargo ze strony Unii Europejskiej na rosyjską ropę i gaz?
O, komisja już ogłosiła, że będzie do tego zmierzać, ale stopniowo, przyspieszając ten kalendarz. W ogóle ta wojna przyspieszy różne procesy, na przykład transformację energetyczną. Tylko proszę zauważyć, co robi nasz rząd. Domaga się pełnego embarga, a jednocześnie blokuje transformację energetyczną, czyli odchodzenie między innymi od rosyjskiego węgla.
Pan mówi o tym, że są tacy politycy, którzy chcą eskalacji tego konfliktu. Ja się zastanawiam, czy nie ma miejsca między pomocą NATO. Jaka jest różnica między tym, że Rosjanie zaatakują konwój z bronią NATO, którą wysyłamy do Ukrainy, a tym, że nic w tej chwili NATO nie może zrobić, jeśli chodzi o pomoc ze strony swoich żołnierzy?
Na terytorium Polski, Rumunii, to wypowiedzenie NATO. Natomiast jak zrobią to na terytorium Ukrainy, to nie jest jedzenie wojny sojuszowej.
Panie ministrze, jeżeli wysyłamy, a przyznaje się do tego dziennikarze New York Timesa, powołując się na źródła w Pentagonie, mówią, że do Rosji wysyłany będzie między innymi 5 helikopterów Mi-17. Dlaczego można wysłać helikoptery, nie można wysłać MiG-ów 29?
Można. Ukraina nie jest objęta żadnymi sankcjami, jest stroną zaatakowaną, jest demokracją, która się broni. Jest tutaj kwestia tylko ich sposobu ich przania. One by nie mogły latać z naszych baz po naszej stronie granicy, tylko musiałyby być dostarczone na jakieś ukraińskie lotnisko i stamtąd mogłyby latać pilotowane przez ukraińskich pilotów. Uważam, że niestety przez ujawnienie tej sprawy MiG-ów 29 bombardowane są lotniska ukraińskie, te, które są na zachodniej Ukrainie.
Uważa pan, że ta sprawa jest cały czas otwarta? Czy po wypowiedzi Waszyngtonu już jest zamknięta historia?
No, mam nadzieję, że jest otwarta i że toczy się poza pańską i moją wiedzą.
Radosław Sikorski jest gościem RMF FM. Dziękujemy już słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do naszego radia RMF 24 na stronę rmf24.pl i oczywiście do naszych mediów społecznościowych. Panie ministrze, tak się zastanawiam, czym się różni zestrzelenie przez ukraińskiego żołnierza z broni przeciwlotniczej rosyjskiego samolotu od tego, że może być zestrzelony przez ukraińskiego żołnierza z byłego polskiego samolotu MiG-29. Dlaczego ta sprawa nie może być rozwiązana?
Ukraina ma prawo kupować czy otrzymywać broń. I jeśli to robi personel ukraiński na Ukrainie, to Ukraina po prostu korzysta ze swojego prawa do samoobrony. I czy to jest granatnik, czy to jest snajperka, czy to jest rakieta przeciwpancerna, czy rakieta przeciwlotnicza, czy myśliwiec, jest bez znaczenia.
To dlaczego NATO tak bardzo boi się tych samolotów wysłać?
Po pierwsze, bo jest kwestia ich przerzutu, więc... No i po drugie, Polska, przypominam, zażądała kompensat, bo jednak byłoby to osłabienie naszych sił powietrznych w sytuacji, gdy jesteśmy państwem frontowym. No i to jest taka wiązana, przyzna pan, dość skomplikowana transakcja.
Uważa pan, że gdyby te szczegóły były dopięte, mówię przede wszystkim o tych rekompensatach dla Polski, to wtedy te samoloty mogłyby na Ukrainę trafić?
Tam jest jeszcze inna kwestia, mianowicie nasze MiG-i były, z tego co wiem, dwukrotnie modernizowane do standardu natowskiego, więc na przykład awionika jest po angielsku i w natowskich miarach, plus są tam transpondery swój obcy, które nie mogą wpaść w ręce rosyjskie, A więc tego się nie daje zrobić w parę godzin. To wymaga pewnych przeróbek.
Niektórzy technicy, oczywiście ja się na tym nie znam, ale ci, którzy zabierali w tej sprawie głos, mówią, że to nie jest duży problem, że to wystarczy tak naprawdę kilkadziesiąt godzin pracy. No.
Kilkadziesiąt godzin po powzięciu decyzji politycznej, której nie ma. Ostatnie słowo w tej sprawie, które ja znam, to oświadczenie Pentagonu, że ta operacja jest niecelowa.
Dzisiaj w RMF FM przewodniczący Rady Europejskiej mówi, że wysłanie żołnierzy NATO to początek trzeciej wojny światowej. Rosja również ostrzega przed wysyłaniem żołnierzy NATO na teren Ukrainy. Nie ma pan takiego wrażenia, że to Rosja dyktuje NATO, co robić, a czego nie robić w tym konflikcie?
Tak, jesteśmy nadal w takim trybie niedrażnienia Putina. I niestety niektórzy przywódcy Zachodu mówią, czego nie zrobią. Ja rozumiem ich motywację, chcą uspokoić swoją opinię publiczną, ale to pomaga Putinowi, no bo wie, jak daleko może się posunąć, a jak daleko nie. A lepiej byłoby go trzymać w stanie niepewności.
A co to znaczy trzymać w stanie niepewności według pana? W jaki sposób można to osiągnąć?
No, ja już publicznie deklarowałem, że dobrze by było, tak jak w tej chwili zaczynamy ćwiczenia natowskie na dalekiej północy w Norwegii, dobrze by było zacząć przeprowadzać takie ćwiczenia w innych miejscach, na Alasce, w państwach bałtyckich, tak aby Putin wszystkich swoich sił nie mógł rzucić przeciwko Ukrainie, aby Ukraina miała lżej. To jest ćwiczenie na naszym własnym terytorium, do którego jesteśmy absolutnie upoważnieni.
Mam takie wrażenie, że NATO wyczekuje i czeka na to, co się stać może. Zastanawiam się, co jest taką czerwoną linią dla NATO, według pańskiego i pańskiej opinii.
No to wiemy. Jakiekolwiek wkroczenie, czy zbombardowanie, czy zaatakowanie jakiegokolwiek skrawka terytorium samego NATO. Czyli mówimy tu o państwach frontowych, czyli państwa bałtyckie, Polska, Rumunia.
A użycie broni masowego rażenia, broni biologicznej, broni chemicznej nie będzie przekroczeniem takiej linii?
Broń chemiczna nie jest prawdziwą bronią masowego rażenia i sądzę, że byłaby użyta tylko w ramach jakiejś prowokacji przez Rosjan po to, aby odwrócić ten bieg wojny informacyjnej, którą Rosja przegrała, żeby Ukraińców o to obwinić. No a z bronią atomową to Rosja musi uważać, no bo nie tylko ona ją ma, prawda? I sądzę też, że miałby Putin opór wśród własnych generałów, żeby eskalować to aż do takiego poziomu.
Nie mówimy teraz o broni jądrowej, ale zastanawiam się nad bronią chemiczną. Dobrze, nie jest masowego rażenia, ale wyobraźmy taki sobie scenariusz, że ta broń zostaje użyta, tak jak została użyta w Syrii. Uważa pan, że zmieni się wtedy polityka i nastawienie NATO do tego konfliktu?
Wtedy jeszcze wzmoże się obrzydzenie opinii publicznej wobec Rosji, ale chyba nikt nie popełni tego błędu, który popełnił prezydent Obama w Syrii i nie powie, co zrobi zawczasu, no bo jak się to powie, to potem trzeba zrobić, albo się traci wiarygodność.
Dzisiaj Stany Zjednoczone i NATO mówią, czego nie zrobią, częściej niż o tym, co mogą zrobić.
Tak. No i rozumiemy powody, ale wiemy, że to się może zmienić. Wie pan, wracając do tej koncepcji, żeby ustanowić jakiś kordon bezpieczeństwa dla uciekającej ludności na przykład na zachodniej Ukrainie. Z prawnego punktu widzenia Ukraina ma oczywiście prawo zaprosić obce wojska na swoje terytorium. Tylko, że to jest duże ryzyko i dlatego krytyczny jestem wobec takiego rzucenia tego pomysłu przez wicepremiera Kaczyńskiego w Kijowie bez uzgodnienia z sojusznikami. Bo to jest bardzo poważna sprawa, którą trzeba było najpierw przedyskutować z sojusznikami.
A gdy już pan o tym wspomniał, pogratulował pan wyjazdu trzem premierom do Kijowa?
Wie pan, ja rozumiem i nawet szanuję taką tę potrzebę zdobywania sławy Mołowieckiej. Jest mi to nieobce, ale no, pojechali taką trójką wschodnioeuropejską, a problem mamy w zachodniej Europie. Więc taka misja byłaby znacznie mocniejsza politycznie, gdyby naszym władzom udało się, tak jak w 2014 się udało, zaciągnąć tam premierów z Europy Zachodniej. No i po drugie, żeby tam pojechali z jakimś przesłaniem politycznym, z jakąś decyzją, z jakimś, z czymś, a nie tylko ze słowami otuchy, które oczywiście są potrzebne i które Ukraińcy docenili.
Ale widzi pan, jaka była reakcja i mediów światowych, i samych Ukraińców, jak było to ważne dla tych, którzy walczą w Ukrainie, jak ważne też było to...
Tak, symbole i słowa są ważne, ale Ukraina jeszcze bardziej potrzebuje materialnego wsparcia. I wie pan, w drodze powrotnej no też mogli zabrać jakichś uchodźców, prawda? Jak ja wracałem z Kijowa, to brałem 100 rannych z Majdanu do polskich szpitali.
Jak pan sądzi, ile, czy to ten... Ta fala uzbrojenia, która płynie w tej chwili do Ukrainy i płynąć jeszcze będzie, czy ona w jakikolwiek sposób może przeważyć losy, militarne losy tej wojny?
No, myślę, że bez tych rakiet przeciwpancernych, które Ukraina dostała jeszcze przed wojną, amerykańskich, brytyjskich, potem niemieckich, szwedzkich, to utrzymanie tej pozycji wojskowej byłoby bardzo trudne. Ale oczywiście te dostawy muszą być kontynuowane, bo potrzebne pewne nasycenie. Ja prorokowałem, że jeśli Rosja straci powyżej 300 czołgów i 100 samolotów, to jej ofensywa się załamie i mniej więcej to tak wygląda. To nie moje myśli, tylko naszych generałów, żeby było jasne. Więc Rosja rzuci teraz nowe siły, ale i Zachód dostarcza nową broń, bo Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił 3,6 miliarda dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jak rozumiem, część tego już jest w drodze, oby zdążyła przed rosyjską ofensywą.
Kluczowe słowo, które się pojawia ze strony polityków zachodnich, to obawa przed eskalacją konfliktu. Ale jak się spojrzy, mamy chyba do czynienia z nową zimną wojną, przyzna pan, między Zachodem a Rosją.
No, wojna jest jak najbardziej gorąca na Ukrainie. I bardziej bym ją określił jako wojnę na odległość niż zimną wojnę.
No więc tym bardziej. I pamięta pan jeden z pierwszych konfliktów zimnej wojny, czyli podczas wojny w Korei, i byli amerykańscy piloci i byli radzieccy piloci. I nie doszło do eskalacji tego konfliktu.
I byli też chińscy tak zwani ochotnicy, prawda?
To prawda. I pytanie...
To była bardzo krwawa wojna. Samych Amerykanów tam zginęło z 50 tysięcy.
Ale konflikt...
A Koreańczyków szacuje się z milion.
Ale konflikt nie eskalował na cały świat, mimo że Związek Radziecki dysponował już wtedy bronią atomową, a na Kremlu zasiadał Józef Stalin. Pytanie jest teraz takie, czy nie mamy podobnej sytuacji, czy obawy przed tak zwaną eskalacją konfliktu nie są... No nie chcę użyć złego słowa, ale nie są zbyt duże.
Wie pan, no tam póki co jadą zachodni ochotnicy z całego wolnego świata.
16 tysięcy, takie były ostatnie dane. To mało jest, panie ministrze, 16 tysięcy.
No wie pan, to nie jest mało. Znaczy cała inwazyjna siła rosyjska to było, szacuje się, 150, może w porywach do 190 tysięcy. Czyli to jest 10% tego, a proszę pamiętać, że siła atakująca musi mieć przewagę 3-1. Czyli oni będą wiązali znaczące siły rosyjskie, a to są przeważnie ludzie z doświadczeniem wojskowym. Pojechał, zdaje się, ten snajper rekordzista, który Taliba w Afganistanie zastrzelił z odległości 3,5 kilometra. To są naprawdę skuteczni ludzie.
Ale nie odpowiedział pan na pytanie, czy nie obawia się pan tego, że to eskalacja, słowo wytrych, którym się posługuje w tej chwili, z którym się posługują zachodni politycy często, czy to nie jest pewnego rodzaju usprawiedliwienie dla własnych działań?
Wie pan, to, że demokracje są przeciwne wojnom, generalnie chcą być zostawione samymi sobie, że chcą żyć w pokoju, się bogacić i mieć święty spokój, no to przecież banał, prawda? To jest główna przyczyna, dla której demokracje nie przyjmowały do wiadomości, że Putin nas uznał za swojego wroga. Więc proszę być spokojnym, to Putin dokona eskalacji, na którą my pewnie prędzej czy później będziemy musieli odpowiedzieć.
A gdy już pan wspomniał o Putinie, czy to jest tak, że Rosja jest taka jak Putin, czy Putin jest taki jak Rosja?
Wie pan, używając monopolu państwowego w mediach i przejęcia mediów prywatnych, Putin odgrzał wszystkie imperialne i postsowieckie mity i kłamstwa i uformował ponownie Rosjan na modłę neoimperialną. I dla nas to powinna być bardzo taka, to powinno nam dawać do myślenia, że można ludzi wychować do nacjonalizmu i do imperializmu. A przecież podobne mechanizmy niestety mają miejsce także w naszym kraju.
Ale ja chciałem pana zapytać bardziej, bo to pytanie dotyczy tego, czy to jest tak, że jedyną przeszkodą w zatrzymaniu tej agresywnej polityki Kremla jest Władimir Putin? Czy to jest tak, że jeżeli Putina nie będzie, to przyjdzie ktoś, kto Putinem teraz nie jest, ale za kilka lat się Putinem stanie?
To była jego wojna. Jak pan oglądał tą upiorną Radę Bezpieczeństwa, zdaje się, że nagraną wcześniej, to większość tych ludzi sprawiała wrażenia zakładników, a nie entuzjastów tej wojny. Więc ja myślę, że to są jego osobiste, głębokie kompleksy i pretensje do Zachodu, plus te wszystkie mity i kłamstwa. Z tym, że wie pan, wojna wyzwala emocje, wyzwala atawizmy i ludzie, którzy mogli mieć wątpliwości na początku, mogą zmienić. Trudno powiedzieć, wie pan, no, są badania opinii publicznej, które pokazują, jakoby większość Rosjan to popierała. Tego nie można wykluczyć, ale z drugiej strony w Rosji jest strach i potęgujący się terror. Więc jak ktoś pana pyta na ulicy albo przez telefon, czy jesteś za naszym prezydentem i jego operacją specjalną, no to co pan odpowiada?
No ale wyobraża pan sobie, że kraj, w którym mieszka, nie wiem, 130 milionów ludzi, będzie takim krajem jak Korea Północna, zamkniętym, odizolowanym, i czy jak Iran w
Odizolowanym, z patronem, i to tym samym patronem w postaci Chińskiej Republiki Ludowej. Putin miał do wyboru być sojusznikiem Zachodu, i mniej więcej do 2010-2011 roku tak działał. Przecież pamiętajmy, to nie jest ten sam Putin. Putin był na Westerplatte, Putin był w Katyniu jako pierwszy przywódca Rosji. Putin negocjował umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Jemu odbiło dopiero po tych demonstracjach w 2011 roku, gdy cała Moskwa wyszła na ulicę i się przestraszył, że straci władzę. I to był ten moment, w którym on się przeciwko Zachodowi i też przeciwko demokratycznej Ukrainie zwrócił.
Pan wspomniał o Chinach, panie ministrze.
Jest wasalem Chin.
Pan wspomniał o Chinach, to uważa pan, niektórzy mówią tak, komentator Timesa na przykład tak napisał, że jedynym człowiekiem, który może zatrzymać tę wojnę, to nie jest Joe Biden, to nie jest Władimir Putin, ale to jest prezydent Chińskiej Republiki Ludowej.
Zgadzam się z tym, już od jakiegoś czasu to tak argumentuję. Tylko Chiny mają bardzo takie mieszane interesy w tej sprawie. Bo ja uważam, że wtedy, gdy się spotkali, to Putin ostrzegł Xi Jinpinga, że planuje tą operację. Miało być 3 dni chirurgicznie i zwycięsko. I dostał żółte światło pod warunkiem, że nie zakłóci olimpiady. Panowie się wymienili poparciami. Ja przywrócę kontrolę sobie nad Ukrainą, a tobie pomogę przywrócić kontrolę nad Tajwanem w przyszłości. I teraz Rosja jest odseparowana, odizolowana od Zachodu. Będzie musiała Chinom sprzedawać swoje złoto, swoje surowce. Będzie musiała z Chin tylko pobierać alternatywne technologie, alternatywne do zachodnich. Chiny dostają wasala za pół darmo. Ale z drugiej strony nie chcą ponosić odpowiedzialności za to, co Putin na Ukrainie robi. Więc będą udawali, że go nie wspierają.
Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, były minister obrony. Panie ministrze, jak się myśli pan, za pół roku spotkamy, będziemy cały czas rozmawiać o tym, co się w Ukrainie dzieje?
No, będę się modlił o to, żeby Putin uznał fakty. To, że się nie udało. Żeby zawarł porozumienie, ale nie jestem dobrej myśli.
Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, były minister obrony, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.